Post factum.
Agata Kowalska przy mikrofonie. Dobry wieczór Państwu. To jest audycja Post factum, a ze mną w studio gość, pan Piotr Bujas, architekt, projektant, badacz architektury i przede wszystkim współautor książki, która leży przede mną. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A książka, która leży przede mną, jest książką, która... Znaczy, dawno nie pamiętam, żeby... Jakaś książka tak mnie zadziwiła. Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji. Właściwie to trochę taki album, bo są tam zdjęcia, są tam grafiki, są tam teksty, więc to też jest książka. A okazuje się, że to jest jeszcze coś innego.
Tak. Książka jest efektem jakiegoś pewnego etapu projektu badawczego South of East and West, czyli na południe od wschodu i zachodu, można by przetłumaczyć. Łatwo znaleźć tą stronę w internecie, jeśli ktoś ma ochotę znaleźć więcej informacji. Projekt ten został zapoczątkowany przez Łukasza Stanka na ETH w Curychu jako element takiego projektu badawczego poświęconego eksportowi architektury i urbanistyki z państw dawnego bloku wschodniego na globalne południe. I tutaj ta książka jest konkretnie podsumowaniem drugiej wystawy tego projektu, odbywającej się w Warszawie w ubiegłym roku w ramach festiwalu Warszawa w budowie 3. O tym samym tytule, czyli Postmodernizm jest prawie w porządku, w której przesunęliśmy naszą uwagę od tego, co zrobili polscy architekci, urbaniści, inżynierowie na globalnym południu w ramach kontraktów eksportowych, tak zwanych od lat 60., w kierunku tego, co robili ci architekci później, również już w ramach projektów indywidualnych w latach 70., i z czym wrócili do Polski, szczególnie po przemianach ustrojowych, co działo się w latach 90. w polskiej architekturze. Książka jest rodzajem poszerzonego katalogu wystawy, wzbogaconego o nowe teksty, nowe materiały, odpowiadając dokładnie,
zaraz,
z czym jest książka.
Więcej o zawartości porozmawiamy, natomiast mamy kilka egzemplarzy dla Państwa i żeby było ciekawiej, ogłoszę mały konkurs i będziemy go rozstrzygać w trakcie audycji. Konkurs polega na tym, żeby napisać, jaki budynek, który powstał w Polsce po roku 90., powiedzmy, że budynek użyteczności publicznej, jakoś szeroko rozumianej, nieprywatny dom jednej osoby. Jaki budynek wzbudza w Państwu ciepłe uczucia? Podoba się Państwu? Po 90 roku budynek, który powstał w Polsce. Dowolny. Zachęcam do pisania postfactum@tok.fm dla osób, które odpowiedzą na to pytanie, bo to właściwie nawet nie jest zagadka, tylko po prostu prośba o Państwa opinię. Mamy kilka egzemplarzy książki Postmodernizm jest prawie w porządku. postfactum@tok.fm. Zachęcam do pisania. A powiem teraz, dlaczego książka mnie zadziwiła. Bo jakoś mam takie wrażenie, że ostatnio ukazuje się w Polsce bardzo dużo książek dotyczących architektury, dotyczących historii architektury w Polsce. Bardzo też uwypuklającej to, co wartościowe w tej architekturze. Ogromna rzesza też książek i rozmów na naszej antenie na temat polskiego modernizmu powojennego, czyli tych wszystkich budynków, które utraciły swoją świetność, a teraz są odkopywane i właściwie odremontowywane i wspominane jako wspaniałe dzieła, którymi możemy się chwalić na światową skalę. A tutaj nagle leży przede mną album, w którym obok siebie jest osiedle w Nowej Hucie, jest galeria handlowa we Wrocławiu, galeria dominikańska, jest Filharmonia Łódzka, jest zespół Atrium, czyli zespół takich biurowo-handlowych budynków w Warszawie, leżący w ścisłym centrum, i jest kościół. I te wszystkie budynki budzą we mnie, prawie wszystkie, budzą we mnie jednak uczucie, że nie, no nie, że nie podobają mi się. Nie uważam, żeby były jakimś ważnym elementem miasta. Nie są moim zdaniem ładne, a one nagle się tu znajdują. I teraz, czytając tę książkę i przeglądając te zdjęcia, miałam wrażenie, że albo ja się w czymś mylę, ja o czymś nie mam pojęcia, albo ta książka to jest jakiś kosmiczny żart. Ale po rozmowie z panem już wiem, że celem książki wcale nie było przedstawienie największych osiągnięć polskiej architektury.
Nie, to nie jest książka albo album z serii The Best of lata 90. w Polsce. Nie zajmujemy się też, projekt nie zajmuje się jakąś taką krytyczną waloryzacją jakości, przede wszystkim estetycznej tej architektury, która powstała po transformacji ustrojowej w Polsce. To jest bardzo ważne, dlatego że nawet recenzje profesjonalne tej książki pokazują, że postmodernizm w Polsce jest wciąż rozumiany przede wszystkim jako styl. Oczywiście on jest, przekłada się również na pewien specyficzny zestaw form, ale nie tylko. I to, że pokazujemy tam z jednej strony projekty nieoczywiste, mało znane, takie jak na przykład hala sportowa w Choszcznie na Pomorzu, czy w zachodniopomorskim dokładnie rzecz biorąc, czy projekty typu nowe i zabudowy ulicy Jana Pawła, tak zwanych atriów, które przecięły funkcjonalistyczne osiedle za żelazną bramą w latach 90. Czy takie rzeczy jak Centrum E, dokańczające, finiszujące do pewnego stopnia socrealistyczne założenie nowej huty, nie jest przypadkiem, dlatego że porządkują te projekty i ten materiał, który był na wystawie, cztery kategorie, wokół których jakby skupiło się nasze zainteresowanie. Są to kategorie, które są właśnie bardzo charakterystyczne dla całego tego splotu nowych kierunków i rzeczy, które stały się w architekturze światowej od lat późnych 60. do lat 70. i które właśnie uformowały cały dyskurs postmodernistyczny, który tak naprawdę zmienił architekturę światową. To są takie rzeczy jak podejście do skali, nowa, zrewidowana wersja myślenia o dziedzictwie, nowe materiały.
No ja to wszystko rozumiem, tylko jednocześnie to są budynki, które powstały bardzo niedawno. Wielu z nas pamięta, co tam stało wcześniej, albo co mogłoby tam stać wcześniej, albo co stało tam przed wojną. Oczekiwało może jakiegoś rodzaju odbudowy. Nagle zbudowano na przykład wielkie szklane wieżowce albo wielkie szklane galerie handlowe i książka jest oczywiście na pewno ważna dla osób, które studiują architekturę i które mogą w niej znaleźć mnóstwo wskazówek dotyczących historii tych budynków i tego historii myśli, która kierowała projektantami. Natomiast jeśli poczyta się o tym, jaka awantura odbyła się w trakcie projektowania budynków Filharmonii w Łodzi, która to Filharmonia zastąpiła stary budynek domu koncertowego Vogla, to w tym momencie, a potem się otworzy książkę, której nie ma ani słowa o tej strasznej awanturze, a jest to historia nasza, naszych dni, ostatnich lat, to pozostaje takie uczucie pustki albo niezrozumienia, tak jak we mnie zostało.
To znaczy, wyjaśniając, książka nie jest dokładnym opisem tych projektów, które pokazujemy. One są bardzo zdawkowo w ramach jednego akapitu po polsku i po angielsku potraktowane. Natomiast bardzo ważna jest ta relacja polskich miast w latach 90., które również były pokazane na takiej wielkiej 24-metrowej połączonej ze sobą fikcyjnej panoramie polskiego miasta lat 90. na wystawie w SGH w ramach Festiwalu Warszawa w Budowie. I zestawienie tych realizacji, pokazanie tego, co one zrobiły w mieście, w jaki sposób działały właśnie miastotwórczo, bardzo często, tak jak wspomniana przez panią Galeria Dominikańska we Wrocławiu, której każda elewacja jest inna. Jedna odbija kościół, druga naśladuje cegłę gotycką, która jest naprzeciwko, w obecnym Muzeum Architektury. Zestawienie tego wszystkiego z tymi projektami, które robili polscy architekci na globalnym południu, że tak powiem krótko, pokazuje taką dwustronny przepływ i objaśnia pewnego rodzaju zależności, genealogię tej architektury.
Więc tylko właśnie stąd chyba problem polega. Znaczy ja rozumiem, że to jest istotne dla tych, których to jest temat zainteresowania zawodowego. Natomiast w momencie, kiedy ja się dowiaduję, że architekt projektował w Polsce, tutaj było szaro, biednie i nie istniała wysoka kultura pracy, a właściwie istniała bardzo niska kultura pracy. Wyjechał do Libii, do Algierii czy do Syrii. Tam miał kontakt z nowoczesnymi technologiami, z zupełnie inną kulturą pracy. I później wrócił, a tu Polska w latach 90. akurat stała i wołała: budujmy. To efekt był taki, że powstały przeróżne budynki, część z nich jest w książce. Natomiast I oczywiście ten proces jest ciekawy, ale efekt końcowy dla wielu osób jest oburzający. I z tym mam problem cały czas.
Ja powiem szczerze, że my nie zwracaliśmy w ogóle uwagi nawet zbyt wielkiej.
Nie przewidywaliście, że będzie takiej reakcji?
Znaczy, oczywiście kontrowersyjność pewnych projektów, akurat tej historii stojącej za przebudową sali koncertowej na Filharmonii Rubinsteina w Łodzi, przyznam szczerze, nie znam dokładnie. Natomiast oczywiście kontrowersyjność pewnych projektów, tak jak przede wszystkim projekty, które są bardzo formalnie postmodernistyczne, że tak powiem, Wojciecha Jarząbka we Wrocławiu, które są powszechnie krytykowane przez środowisko profesjonalne architektów.
Przypomnijmy, jakie to są.
To jest dom towarowy Solpol, na przykład na ulicy Świdnickiej, głównej deptaku, głównej ulicy łączącej obwodnicę pierwszą tą plantową.
Solpol, w każdym razie on ma być zburzony właśnie dlatego, że jest krytykowany, czy on przestał być funkcjonalny?
Myślę, że pół na pół. To znaczy z jednej strony tam zmienił się właściciel, a z drugiej strony pojawiła się jakby miażdżąca krytyka tego, że jest to coś, co nie wytrzymało próby czasu z różowymi kafelkami i pistacjowymi okładzinami. Natomiast jeśli chodzi, ja jeszcze wrócę tylko do jednej rzeczy tu polemicznie. Wydaje mi się, że to jest tak, że kultura pracy w tych krajach, w których pracowali nasi architekci, wcale nie była specjalnie niższa, ona była po prostu bardzo inna i w dużym stopniu, o czym pisze.
A nie, nie chodziło nawet, że była prawdopodobnie nawet lepsza, bo tutaj to często nawet nie było materiału, żeby...
miałem na myśli w Polsce, na myśli. Więc tak naprawdę ten transfer był w dwie strony. Oni po prostu znaleźli się w pewnej rzeczywistości, która antycypowała przemiany ustrojowe w Polsce, wolnorynkowe i kapitalistyczne, które trwają i mają się w najlepsze aż do dziś.
A na koniec jeszcze tylko szybko powiem, że pani Paulina uważa, że skwer Hoovera w Warszawie jest doskonałą realizacją. Pan Paweł pisze, że budynek Starego Browaru w Poznaniu. Pan Michał pisze o Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, oczywiście w Warszawie. I kolejny pan Michał pisze o Audytorium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. I pan Marcin o budynku Filharmonii w Opolu.
Wszystkie te obiekty, dodam na koniec, są doskonale wpisane w skalę, materializację i kontekst istniejącej tkanki. Akurat tak się złożyło, że słuchacze wybrali obiekty w tkankach Starego Miasta. W związku z tym nie da się ukryć, że jest to ewidentnie postmodernistyczny projekt, więc można powiedzieć, że te projekty wpisują się w spektrum zainteresowań tego projektu i książki.
Piotr Bujas, współautor książki Postmodernizm jest prawie w porządku, a te książki oczywiście wysyłamy do naszych słuchaczy.